Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradca. No już zdążyłem sobie łydkę oparzyć o wydech, więc trafiony, zatopiony. Ale dobra, przechodząc do treści materiału. Jakby nie patrzeć, rynek samochodów używanych w tej chwili jest dosyć trudnym rynkiem, zarówno pod kątem zakupu, jak i sprzedaży auta. Zdecydowanie łatwiej jest sprzedać, aniżeli kupić. Kupić, oczywiście, rozmawiamy tutaj o aucie w dobrym bądź bardzo dobrym stanie. Ulepów jest całe mnóstwo, szczególnie ściąganych z Belgii, z Francji i z Niemiec również. Dlatego dzisiaj przygotowałem taki specjalny odcinek o 8 dobrych praktykach, które warto poczynić, jeżeli chcemy sprzedać samochód, bo czasem się okazuje, że niewielkim kosztem inwestycji może się okazać, że zdecydowanie drożej uda nam się to auto sprzedać. Tym bardziej pamiętajmy, w większości przypadków jesteśmy wzrokowcami. Zapraszam na odcinek. Mam wrażenie, że dalej panuje moda na to, żeby pokazywać auto takie jest, bo przyzwyczailiśmy się w komisach, że te auta są wybłyszczone, wyplakowane, więc najlepiej pokazać je takim, jakim użytkujemy na co dzień. Wie pan, nie mam nic do ukrycia, ja nim po prostu jeżdżę. Z jednej strony jest to metoda, ale mimo wszystko uważam, że auto, jeżeli przyjeżdża klient je obejrzeć, powinno być umyte. Ja nie mówię, że to ma być pełen full detailing, ale chociażby podstawowe mycie. I jeżeli przygotowujemy się na przyjazd klienta, nie myjmy samochodu na ostatnią chwilę, żeby nie było, że on wsiada do tego auta, tu jeszcze z uszczelek gdzieś woda kapie. To jest mimo wszystko mało estetyczne. Z drugiej strony też nie przesadzajmy z ilością chemii, jaką będziemy chcieli naszprycować nasz samochód. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dobrych kilka lat temu nagrywałem odcinek mówiący o tym, jak z moim znajomym byłem oglądać auto pod Zgierzem, gdzie okazało się, że sprzedający, taki przydomowy handlarz, najprościej mówiąc, raczej to nie były samochody wypadkowe, były to głównie auta krajowe, ale robił wszystko, żeby wycisnąć z nich ile się da. I były tam dobre 3 puszki plaka w środku zużyte. Podejrzewam, że jakby ktoś zapalił zapalniczkę w tym momencie, to po samochodzie nie byłoby najmniejszego śladu. Posprzątajmy też wewnątrz auta. Nie wiem, czy też pamiętacie historię sprzed dobrych, nie wiem, 5 czy 6 lat, gdzie w jednym z łódzkich komisów w centrum miasta stał Hyundai Atos. Wiekowe auto, podstawowe wyposażenie, bez klimy, bez niczego. W środku od razu zapach papierosów rzucił się na moje nozdrza, po czym dojrzałem w miejscu popielniczki wstawiony słoik z wodą i tam kilkanaście kiepów. Nie, no już mówimy o mega skrajnych sytuacjach, ale unikajmy takich rzeczy. Nie sprzedawaj samochodu z rezerwą. Ja od razu Wam powiem, raz w życiu miałem taką sytuację, gdzie w komisie oglądałem auto i podczas jazdy próbnej zabrakło paliwa. Zgadnijcie, w jakim mieście to było. Miasto na literę R. Ale wracając do rzeczy, jeżeli chodzi o takie głębokie rezerwy, bo bardzo często to się zdarza, to przede wszystkim świadczy o tym, że właściciel próbuje każdą złotówkę z tego auta uczknąć jak tylko się da. Pokazuje to też, że w pewien sposób mógł oszczędzać na samochodzie. Owszem, czasem zdarzają się sytuacje skrajne, że ktoś wrócił z podróży, nie zdążył zatankować, ale wtedy po negocjacjach i po sprzedaży auta, jeżeli jest dobra cena, mówimy, proszę pana, tutaj 100, 200 zł, czy ile uważacie, to jest na paliwo, żeby dobrze autem się jeździło, to na pewno w oczach kupującego dobrze działa. Od razu też przypominam o promocji wtorki i czwartki z Shell V-Power. Tutaj mamy akurat benzynkę 5.7 V8, więc jej będą dotyczyły wtorki, czyli paliwo premium możemy kupić w cenie paliwa podstawowego i wtedy chociaż te ćwierć baku zatankować, powiedzieć, proszę pana, jeszcze premium panu zalałem, nie oszczędzam na samochodzie w żaden sposób. Ja nie mówię, żeby tankować pełen bak, ale ćwierć, pół baku, oczywiście o ile to nie jest ciężarówka, nie trzeba wlać 1200 litrów, ale rozmawiajmy o realnych samochodach osobowych. Na pewno zdecydowanie lepiej przy sprzedaży będzie to wyglądało. Nie ubawiajmy się w dziwnych i podejrzanych miejscach. Owszem, mam świadomość, że bardzo często zdarza się, że nie chcemy się umawiać z klientem w miejscu naszego zamieszkania, bo sami na dobrą sprawę nie wiemy, czy to czasem, aby nie jest złodziej, który przyjechał w pierwszej kolejności, zobaczyć, jak mamy zabezpieczony garaż, tego dnia nie kupić, a po prostu przyjechać za kilka dni, odebrać sobie ten samochód. Ale często zdarza się, że przy zakupie samochodu ktoś proponuje jakieś dziwne, nieoświetlone miejsce i automatycznie połowę klientów, jak nie 3/4, wycina. Jeżeli nie chcemy już się obawiać w miejscu zamieszkania, pomyślmy o parkingu przy stacji benzynowej, jeśli jest taki wolny parking, o miejscu przy galerii handlowej, czyli miejscach, gdzie mamy monitoring. zdecydowanie lepiej my będziemy się czuli psychicznie jako sprzedający, a i zapewne też jako kupujący. Zwracajcie na to uwagę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jedno, ale bardzo często zdarza się tak, że mówi się, że większość społeczeństwa z nas jest introwertykami, czyli osobami dość zamkniętymi w sobie, które niechętnie się uzewnętrzniają, ale gdy przychodzi do momentu sprzedaży samochodu, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, nawijamy jak Katarynka. Dajmy temu kupującemu trochę wytchnienia, bo owszem, te nasze opowieści nieraz mają sens i są wartościowe, ale z drugiej strony może okazywać się, że on w tym momencie chciałby się zastanowić, mieć chwilę spokoju, przyjrzeć się, obejrzeć auto. Może wie coś więcej o nas, jak sprawdzać samochód i czasem to nasze trajkotanie będzie mu zdecydowanie bardziej przeszkadzało. I od razu idąc za ciosem, bo w mówieniu nie ma nic złego, pod warunkiem, że to mówienie na temat samochodu ma sens. Gorzej, jeżeli w pewnym momencie ktoś się rozpędzi i zacznie opowiadać niestworzone historie, mówić, że auto ma pełen serwis ASO, po czym w książce zwrócimy uwagę, że no tak, był na sprawdzeniu klimatyzacji wiosennej za 49 zł. W tym momencie w oczach kupującego bardzo mocno tracimy, bo widzi, zaczyna zauważać, że coś z samochodem jest nie tak. A my mamy taką skłonność do konfabulowania, do podkręcania pewnych faktów przy sprzedaży. I nie mówię tutaj o sprzedaży komisowej, bo tutaj to najczęściej występuje, ale nawet o sprzedaży indywidualnej przy naszych prywatnych samochodach, gdzie okazuje się, że później, gdy ten klient wyjeżdża i przykładowo nie kupi, tak mówimy, kurczę, ta historia to się wymknęła spod kontroli. Tak na dobrą sprawę na przestrzeni lat chyba nauczyłem się już tego, żeby nie słuchać sprzedających bez względu na to, co oni mówią. Po prostu sam chcę racjonalnie stanąć wokół samochodu i mu się dokładnie przyjrzeć i go ocenić. A jeżeli będę chciał o coś zapytać sprzedającego, to wtedy będę go bezpośrednio pytać. Ale to jeszcze mnie tak mocno nie razi, jak fakt naciskania. To już jest bardzo złe i mocno Was na to uczulam, bo to się zdarza często, przede wszystkim u handlarzy, ale też u osób indywidualnych, które czasem, no dobra, proszę Pana, no bierze Pan to auto, czy nie bierze? Szykować dokumenty, bo zaraz następny klient jedzie. To nie działa, to jeszcze wbrew pozorom bardziej nas zniechęca. Wiadomo, jedno auto może być za 2000, drugie może być za 200 tysięcy, inaczej będziemy to oceniali. Z drugiej strony też mam świadomość, że jak ktoś przyjeżdża oglądać auto za 3000 i oczekuje, że to będzie samochód nowy z salonu, to jako sprzedający mimo wszystko bym zakończył taką rozmowę, bo może się okazać, o czym już też nagrywałem w jednym z odcinków, że są osoby, które szukają samochodów o złym stanie technicznym, żeby później próbować nas naciągać na rękojmie, na dodatkowe opłaty, które niejednokrotnie przewyższają wartość samochodu. Ale nie naciskajmy, to działa najbardziej na nas negatywnie. Nie zamykaj się na negocjacje. Umówmy się szczerze, mówię to z pełną premedytacją. Ja wiem, że bardzo często nie chcemy opuszczać nic z wartości naszego pojazdu, bądź po prostu przy negocjacjach mówimy, jak ktoś próbuje negocjować, wie Pan, ja to się nie znam w negocjacjach, przejdźmy do spisywania umowy. Czasem to działa, ale może na 1-2% klientów. My mamy taką naturę negocjatorów, to już się rozwinęło w czasach PRL-u, gdzie na dobrą sprawę jadąc ze szwagrem, jak to już często w memach te sytuacje widzimy, jedziemy oglądać w dwie osoby, to jest pewnego rodzaju duma, że przez pół drogi i później będzie się rozmawiało, udało mi się 500 zł wynegocjować. Nieważne, że auto było sklejone z trzech, ale cena, bo on jedzie kupować cenę. Też Wam przypomnę jedną z sytuacji, którą miałem, w sumie to już będzie 9 albo 10 lat temu, z moim znajomym, gdy w Katowicach oglądaliśmy dla niego Nissana Qashqai, dwulitrową benzynkę, w sumie w bardzo ładnym stanie auto. Auto wtedy było za 50, chyba 2500 i nie zapomnę tego nigdy. My przygotowani na negocjacje, mówię, dobra, te 50 na równo będzie pewnie bez problemu do ugrania. Sprzedający powiedział jedno, 50 zł mogę Wam opuścić, jeżeli Was ta cena nie interesuje. Tam jest brama komisu. Jak to Polacy. Unieśliśmy się honorem i wyjechaliśmy. Co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli nie jesteście nastawieni na negocjacje, to może warto zawsze o ten 1000 czy 1500 drożej, oczywiście względem skali i wartości pojazdu, wystawić to auto, żeby zawsze było to pole manewru, żeby ten sprzedający był zadowolony. Albo po prostu część opuścić w formie negocjacji, a drugie na przykład właśnie w formie zatankowanego samochodu. No i tak na dobrą sprawę na koniec zostawiłem wisienkę na torcie, bo w sumie nie ma tutaj jednoznacznej i łatwej odpowiedzi. W tej nomenklaturze nazewnictwa dzisiejszych podtytułów powinienem powiedzieć teraz: nie wpuszczaj kupującego za kierownicę swojego samochodu. No to większość osób powie, no tak, no ale w takim wypadku to nikt mojego samochodu nie kupi. No ale dobra, odwróćmy kota ogonem. Wyjeżdżamy na jazdę próbną, wpuszczamy kupującego za kierownicę, on powoduje kolizję z jego winy naszym samochodem. Kto za to wszystko płaci? No w teorii można było powiedzieć, że ta osoba kierująca, no ale ona no nie ma polisy, bo polisa jest przypisana do naszego samochodu, więc co najwyżej należałoby ją na drodze cywilnej, jeżeli będzie się uchylała, ścigać o odszkodowanie celem naprawy samochodu. No można powiedzieć, że sytuacja rozłożona na lata. Z drugiej strony, wpuszczając za kierownicę, powinniśmy spisać umowę użyczenia pojazdu na jakichś tam warunkach, bądź jeżeli nie spisywać umowy, to mieć chociaż wgląd w prawo jazdy, a co za tym idzie, gdy widzimy dane tej osoby, no to już wchodzimy tutaj w RODO, czyli też powinniśmy spisać politykę prywatności i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Sytuacja jest niezwykle zawiła. Ogólnie przyjmuje się takie założenie, że jeżeli rozmawiamy o autach o jakimś bardziej usportowionym charakterze, bądź nie mamy pewności co do umiejętności kierującego jako kupującego, wtedy my wsiadamy za kierownicę. Różne sytuacje w życiu miałem. Było też tak, że najpierw ja jechałem, a potem się zamieniałem z kupującym. Była też taka sytuacja na przykładzie sprzedaży GT86, że nie wpuściłem za kierownicę, bo sam wiedziałem, jak to auto jeździ, że jest niezwykle trudnym autem w prowadzeniu. 300 koni, napęd na tylną oś, 1250 kg. Różnie to mogło się skończyć, tym bardziej, że przyjechała osoba, która miała raptem 19 lat. Dzisiaj dla Was przygotowałem takie wybrane zagadnienia, na które uważam warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim one nie kosztują dużo, a niektóre są wręcz bezpłatne, ale nie sprzedawajmy auta z całkowicie pustym bakiem, nie mówmy zbyt dużo, dajmy temu kupującemu, żeby sobie miał chwilę tego oddechu i mógł się nad naszym samochodem zastanowić, czy jest w ogóle nim zainteresowany. A na pewno te rzeczy pomogą nam przy sprzedaży. Teraz zdecydowanie łatwiej jest sprzedać niż to jeszcze było 2 czy 3 lata temu, ale to też nie jest tak, że każde auto jest łatwiej sprzedać. Podzielcie się w komentarzach, jakie Wy macie patenty na sprzedaż swojego samochodu. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!